celnikami i grzesznikami. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, pora dzisiaj na to trzecie ze świateł Wielkiego Postu, czyli to trudne słowo i troszkę zapomniane słowo, jałmużna. Jak mówiliśmy w dwa poprzednie dni, te trzy filary Wielkiego Postu, one są nierozerwalne ze sobą. To znaczy, to nie są trzy osobne drogi, ale tak naprawdę jedna droga, która w tej mnogości możliwości daje nam światło. Nie ma człowieka, który byłby wyłączony, czy nie mógłby w jakikolwiek sposób z tego światła skorzystać, uczynić je światłem na swojej ścieżce. Bo każdy z nas może podnieść swoje serce ku Panu. Każdy z nas może coś ofiarować. Każdy z nas może czegoś sobie odmówić. I czas Wielkiego Postu jest przypomnieniem właśnie o tym, że to powołanie do nawrócenia jest powszechne. Ono nie jest skierowane do jakiejś wybranej grupy. Czasami w takich starszych opracowaniach modlitwy wiernych, która często jest odczytywana z tego miejsca, mamy takie wezwanie: módlmy się za grzeszników. Tak jakby to byli jacyś oni. Nie, to my jesteśmy grzesznikami potrzebującymi nawrócenia. To nie oni. Niektóre książki wprowadzały taką specyfikację, że za zatwardziałych grzeszników się módlmy. Ci tacy powszedni i średniego kalibru mogą spać spokojnie. Modlimy się o zatwardziałych czy za zatwardziałych grzeszników. Każdy z nas jest grzesznikiem, każdy z nas potrzebuje miłosierdzia, o czym przypomniały nam słowa antyfony na wejście, która wybrzmiała na początku Eucharystii. Okaż nam ogrom swego miłosierdzia. I moi drodzy, jałmużna jako ten ostatni filar Wielkiego Postu, tak jak powiedziałem, to jest trudne słowo i wbrew pozorom to jest trudne zadanie, które stawiamy przed sobą, jeśli chcemy być kimś, kto daje jałmużnę albo kimś, kto ją przyjmuje. Kilka lat temu bodajże Newsweek przeprowadził taką ankietę i potem w oparciu jej wyniki napisał dziennikarz któryś z redakcji taki artykuł o Polakach i dobroczynności. Tam było takie pytanie w tej ankiecie otwierające, czy pan, pani angażuje się w jakikolwiek sposób w działalność charytatywną. Nie tylko kościelną, tylko ogólnie. I 87% ankietowanych odpowiedziało, że tak, oczywiście, angażujemy się w działalność charytatywną. No i następne pytania doprecyzowały, co redaktor czy zadający pytanie ma na myśli, więc pyta, w jaki sposób realizuje to swoje zaangażowanie. No i ponad połowa ankietowanych, właściwie bliżej 70%, odpowiedziała, że dla nich takim wyrazem troski, zaangażowania jest udział w różnego rodzaju akcjach pomocowych. Tam dominowała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ale także akcje Caritasu. 20-kilka% wysyła SMS-y o treści pomagam, które tam ściągają jakąś kwotę z konta na czyjąś rzecz, aby pomóc. I 2-3% ankietowanych przez działalność charytatywną rozumiała różnego rodzaju wolontariat, w który się angażowali. Czy to chociażby w szpitalu, czy w hospicjum, czy w domu dziecka, czy w jakimś innym miejscu, w którym można te formy posługi realizować. A więc na pierwszy rzut oka jesteśmy społeczeństwem, które jest dotknięte wrażliwością na potrzeby drugiego człowieka. Ale ta ankieta i artykuł, który ją opracowywał i wyjaśniał, obnażyła także pewną właściwość, która jest nasza. My lubimy pomoc delegować. Chociażby ten SMS o treści pomagam, prawda? Widzimy jakiś wzruszający materiał na ekranie telefonu, czy telewizora, czy komputera. Widzimy jakąś trudną sytuację w tych kilkunastu sekundach streszczoną. Nasze emocje idą w górę, bo widzimy chore dziecko, chorego człowieka, kogoś samotnego, starszego, poturbowanego przez los. Nagle pojawia się ta plansza, która przynosi ulgę w tym rozedrganiu emocjonalnym. Wyślij SMS o treści pomagam. I my uspokajamy nasze serduszko, wysyłamy SMS i mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku. I żeby było jasne, ja nie mam nic przeciwko tego typu akcjom, one są potrzebne, bo pomaganie kosztuje. I dobrze, że mamy tą solidarność w sobie przez różnego rodzaju zrzutki publiczne, prywatne, takie państwowe, jakiekolwiek inne. I że potrafimy się dorzucić z tego naszego niedostatku do ludzkich potrzeb. Ale w głowie powstaje taki niebezpieczny mechanizm, że jeśli gdzieś jest jakaś bieda, jakaś potrzeba, człowiek, który woła o pomoc, to są jacyś oni, którzy się tym zajmą. Ja im tylko prześlę ten pieniądz, 10, 20, 50, 100 złotych. Tymczasem jałmużna, która staje przed nami, to jest rzeczywistość bardzo poważna, której nie można delegować. To znaczy nie można delegować kogoś, aby w naszym imieniu był jałmużnikiem. Ponieważ jałmużna jest bezpośrednio związana z osobą, która jej dokonuje, można tak powiedzieć. I jałmużna jest trudna, ponieważ pokazuje nam miejsce, z którego my musimy zaczerpnąć, aby dać. I kiedyś miałem takie rekolekcje na wschodniej ścianie Polski, w małej parafii. Tam była szkoła. No i pamiętam, że kiedy tam przyjechałem, podbiegła do mnie pani katechetka i mówi: proszę księdza, żeby ksiądz nie zapomniał ogłosić, że myśmy zrobili taką jałmużnę postną dla domu dziecka w sąsiedniej miejscowości. No i rodzice i dzieci przynieśli te dary. My byśmy chcieli, żeby ksiądz je pokazał wszystkim zebranym tam, no i potem na zakończenie tych rekolekcji będziemy tam jechać. No i wypiliśmy kawę w szkole z panią dyrektor, no i potem poszliśmy na salę gimnastyczną, gdzie były te dary złożone. I oczywiście nie ujmując niczego ofiarodawcom, ale ewidentne było, że ktoś wyczyścił strych i garaż z tego wszystkiego, co tam zalegało. I no może podjął tę ofiarę, że zamiast do śmietnika, to część tych rzeczy po prostu włożył do worka i przyniósł do szkoły. Bo były tam takie misie bez główek, lalki bez oczek, jakieś maskotki, które widziały lepsze czasy, jakieś niekompletne zestawy puzli, jakieś klocki Lego, z których nie wiadomo, co by wyszło, gdyby je wszystkie do kupy poskładać. No z jednej strony z daleka wyglądało to bardzo obficie, a z drugiej strony no wyglądało to smutno. Bo jałmużna to nie jest wyczyszczenie garażu. Jałmużna to nie jest wyczyszczenie strychu czy pawlacza. Jałmużna to nie jest pozbycie się drobnych, które brzęczą mi w kieszeni, mnie irytują, więc wrzucam je chociażby do skarbonki stojącej na ladzie w restauracji McDonald's. Jałmużna to jest rzeczywistość, która uwalnia od śmierci. To nie są słowa przenośne ani wydumane. Tak nas naucza Boże objawienie, Słowo Boże. Jałmużna uwalnia od śmierci. To nie jest tylko i wyłącznie pomoc czy odpowiedź na jakąś palącą potrzebę bliźniego tu i teraz, ale jest to postawa, która kształtuje nasze życie od środka. I oczywiście pytając się, w jaki sposób praktykować jałmużnę, musimy sięgnąć do Słowa Bożego. I najpiękniejszy i najpełniejszy obraz jałmużny daje nam Ewangelia. W tej scenie, w której Jezus siedzi sobie przy jednej ze skarbon świątynnych. Te skarbony to były takie ciekawe twory, ponieważ one wyglądały jak nasze współczesne instrumenty muzyczne, trąby czy takie te całkiem wielkie, które czasami w orkiestrach górniczych jeszcze pohukują, czyli taka kręcąca się tuba, coraz węższa ku dołowi, najczęściej zrobiona z mosiądzu albo z innego materiału, dosyć spora, z dosyć cienkiej tej blachy, po to, aby było słychać pieniądz toczący się w dół do skarbonki. Dlatego Jezus siedzący przy skarbonie zauważa tych, którzy ze swego nadmiaru wrzucali wiele, bo stali przed tą skarboną i sypali ten grosz, który z hałasem sypał się do samego dołu. I nagle przyszła uboga wdowa, która ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, czyli dwa pieniążki, jeden grosz, jak podaje nam polskie tłumaczenie. Obiektywnie jest to wartość niewielka, ale w tym konkretnym wypadku warto spojrzeć sobie, jeżeli ktoś posiada, na tak zwane interlinearne wydanie Pisma Świętego, czyli taki tekst, którym jest u góry tekst w języku greckim, poniżej jest bezpośrednie, dosłowne tłumaczenie tego tekstu, a całkiem w trzeciej linijce jest ten literacki tekst. No i to zdanie po polsku brzmi ładnie, że ona ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała. Ale grecki oryginał mówi, że ona dosłownie wyrwała swoje serce, czyli dała swoje życie w tym geście. Po ludzku nic nieznaczącym, no bo czymże jest jeden grosz wobec całego trzosa, który ktoś bogaty wsypuje do takiej skarbony i potem rozglądając się patrzy, czy wszyscy aby słyszą, jak obfita jest jego ofiara. Taki jeden grosz wrzucony do skarbonki być może nawet nie zadźwięczał. Ale inaczej widzi Bóg, niż widzi człowiek. I Jezus zobaczył w tym geście jego autentyczne źródło, czyli jałmużnę, czyli coś, co nie jest wyciągnięte z kieszeni, z portfela, z pawlacza, garażu czy strychu, ale jest wyrwane z sercem, czyli jest dosłownie daniem życia swojego. I to jak gdyby nam poszerza to spektrum jałmużny, bo my często jałmużnę właśnie utożsamiamy z tym pieniądzem włożonym w czyjąś dłoń, czy złożonym na szlachetny cel. Ale jałmużną nie zawsze jest pieniądz. Bo jeśli chcemy postawić sobie pytanie, kto jest najdoskonalszym jałmużnikiem, to nasza odpowiedź jest jedna – Chrystus. Jego krzyż jest przykładem jałmużny doskonałej, pełnej. Chrystus daje siebie, używając tego greckiego wyrazu, wyrywa swoje serce, czyli daje je do przodu. Nie zważa na to, że on bez tego nie będzie mógł żyć, ponieważ jego życie jest w Ojcu. Składa siebie. Musimy sobie uświadomić potęgę tego działania. Dlatego jałmużna uwalnia od śmierci, bo bierze swój przykład od Chrystusa, który poprzez ofiarę swojego krzyża uwolnił nas od śmierci. Zaprosił nas do wieczności. Pokazał nam drogę. Otworzył drzwi. I w sakramencie chrztu ciągnie nas w tę stronę każdego dnia. A więc jałmużna to jest nie tylko pomoc charytatywna, ale można powiedzieć, że to jest misterium zbawienia w działaniu. Bóg pokazuje człowiekowi, jak to zrobić. Bo po ludzku, gdybyśmy chcieli to wszystko oceniać, no to chociażby przywołana scena z Ewangelii, no jest ładna, no ale cóż to jest jeden grosz? W czym on pomoże? W czym zaszkodzi jej brak tego grosza? I w czym pomoże świątyni ten wrzucony jeden grosz? Ale ta nasza percepcja rzeczywistości czasami ma się nijak do autentycznego znaczenia wydarzeń, relacji, tego wszystkiego, co dzieje się w naszym życiu. A więc, moi drodzy, jałmużna to jest coś innego niż podatek. Także to słowo, które dzisiaj wybrzmiało w Ewangelii, pokazuje nam lewiego celnika, Mateusza, który na słowo Jezusa, pójdź za mną, zostawia wszystko. To jest dokładnie gest jałmużnika. To jest to samo słowo, które dotyczy wdowy. On wyrwał swoje życie i wyciągnął je w kierunku Chrystusa, w tym jednym geście. I musimy wiedzieć, że to słówko, które jest tutaj użyte przez Łukasza, zostawił wszystko. Dla nas brzmi tak, no ładnie, że jest to jakaś radykalna decyzja. Ale musimy wiedzieć, że celnik to jest osoba, która jest bardzo sprytnym elementem rzymskiego systemu opresji. Bo Rzymianie, jako ci, którzy okupowali Palestynę, wybierali sobie spośród lokalnych człowieka, któremu powierzali pewną dozę odpowiedzialności. Czynili go takim urzędnikiem niskiego szczebla. Był poborcą podatków w imieniu Cesarstwa Rzymskiego. Automatycznie taki człowiek był skreślony u swoich. Był sługusem tych, którzy nas ciemiężą. Rzymianie nigdy do końca nie ufali lokalnym, więc stawiali nad nim, najczęściej właśnie w tej samej komorze celnej, jakiegoś emerytowanego rzymskiego żołnierza w pełnym rynsztunku, który pilnował, żeby Mateuszowi przypadkiem te miarki się nie pomyliły, aby nie był zbyt pobłażliwy albo też zbyt wymagający celem napełnienia własnej kieszeni ponad miarę. Bo Rzymianie mieli zasadę dziel i rządź. I wiedzieli, że ta ludzka skłonność do korupcji wszędzie będzie się ujawniała, więc celnicy zawsze pobierali coś, co trafiało do ich kieszeni, do ich trzosa. I w ten sposób korumpowali się jeszcze bardziej, byli w jeszcze większej nienawiści u swoich, a jednocześnie byli pogardzani przez Rzymian. I jakakolwiek próba naruszenia tego rzymskiego porządku kończyła się śmiercią celnika. Jego urząd był likwidowany w sposób ręczny i natychmiastowy. A więc gest Lewiego jest gestem wielkiej odwagi i można powiedzieć, że ma znamiona cudu. Bo skoro Jezus przychodzi koło tej komory celnej, widzi tego człowieka w całej jego nędzy, w tym podwójnym uwikłaniu, znienawidzonego przez swoich, uwikłanego w rzymski system okupacji i nie ma nic innego poza tym słowem, pójdź za mną. I ten człowiek wstaje i w tym geście jałmużny daje całe swoje życie Chrystusowi. I Chrystus to życie ocala, bo Lewi Mateusz nie kończy z nożem w plecach. Pisze dla nas Ewangelię. Moi drodzy, przed nami pierwsza niedziela Wielkiego Postu i następne dni i kolejne niedziele. Niech ten czas będzie dla nas rzeczywiście czasem głębokiej refleksji nad naszym życiem. W świetle tych trzech filarów modlitwy, postu i jałmużny. Tak byśmy potrafili w tym geście Lewiego, pełnym zaufania, ale jednocześnie odwagi i dramatyzmu, niezmiennie wyciągać nasze życie, nasze serce w kierunku tego, który jest jałmużnikiem idealnym, Jezusa Chrystusa, który uwolnił nas od śmierci. Amen.